trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Milewski, witam Państwa bardzo serdecznie w naukowej audycji Radia Poznań. Dziś z okazji tego, że obchodzimy uroczystość świętego Walentego, zwanego powszechnie Walentynkami, skupimy się troszkę na temacie miłości, ale może zaskoczę Państwa zupełnie z naukowego punktu widzenia. To znaczy uczucia, relacje, miłość będą wyłącznie punktem wyjścia do naszych naukowych rozważań. Jesteśmy w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, w którym gości nas Anna Czarnecka. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jak można przełożyć w ogóle temat miłości na naukę? No wiemy, że na przykład Maria Curie-Skłodowska była zakochana w naukowcu i ze wzajemnością, ale myślę, że zupełnie jak przełożyć takie naukowe aspekty zupełnie na tematy związane z miłością?
W Laboratorium Wyobraźni zdecydowanie lubimy wyzwania, więc w tym roku postanowiliśmy pokazać poznaniakom, że nie tylko można kochać naukowców, ale można też kochać naukę. Z tej okazji powstał właśnie cykl warsztatów wokół walentynek. Będziemy przez cały weekend eksperymentować z miłością w tle. Tak jak już Pan powiedział, ta relacja cały czas będzie się pojawiać, bo zachęcamy do tego, żeby odwiedzali nas zakochani, ale pokażemy głównie zagadnienia naukowe, to znaczy będzie trochę fizyki, trochę chemii, trochę astronomii i wszystko to właśnie z miłością w tle.
No dobrze, w takim razie to może przejdziemy do konkretów. Ja bardzo lubię być w laboratorium, bo mnie najbardziej interesują, jak są jakieś takie rzeczy, które można dotknąć, sprawdzić, coś co wydaje dźwięki, coś co skrzeczy, kwiczy, przesuwa się i tak dalej. Możemy pójść tam już do laboratorium, bo w tej chwili jest już pusto oczywiście o tej porze, ale całe laboratorium działa. Jak Państwo słyszą, echo słychać, czyli jesteśmy w takiej dosyć obszernej sali, w której znajdują się różne eksponaty. Na przykład ten do robienia bombli.
Eksponat do robienia bombli to tak naprawdę eksponat, który pokazuje zagadnienie lepkości cieczy. On jest o tyle fascynujący, że łączy w sobie kolory, dźwięki i jeszcze to zagadnienie o lepkości cieczy. Tutaj mamy i glicerynę, i wodę. Zdecydowanie w przypadku młodszych odwiedzających najbardziej fascynuje to, że możemy pompować bąble i sprawdzać, czym te bąble się różnią w poszczególnych tubach. Natomiast dla tych starszych możemy spokojnie wytłumaczyć w ogóle zagadnienie lepkości cieczy i pokazać to w tak namacalny sposób. Tutaj znowuż mamy te zmysły zaangażowane, co bardzo lubimy robić w Laboratorium Wyobraźni. Każda tuba ma inny kolor, jest inaczej podświetlana, każda tuba wydaje trochę inne dźwięki i też te bąble, które powstają, zdecydowanie się różnią swoją wielkością, kształtem i też prędkością, w którą zbijają się w górę.
No proszę Państwa, zaczęliśmy bardzo mocnym tematem lepkości cieczy. I może nie wnikajmy w szczegóły, ale skupmy się na tym samym eksperymencie. Co zrobimy, jak naciśniemy tutaj tą pompę?
Podniesiemy tłoki do góry i wówczas pojawią się bąble, które jak możemy usłyszeć, wydają specyficzne dźwięki. I w każdej tubie ten dźwięk jest trochę inny.
I to jest woda.
Zdecydowanie tak. Tutaj mamy mieszankę wody z gliceryną.
Bąble co, gęstsza?
Tak, bąble wyglądają już zupełnie inaczej. Widzimy, że są większe.
I tak jakby w zwolnionym tempie.
Zdecydowanie. I ostatnia tuba to sama gliceryna. I te bąble są największe i najwolniejsze.
Tak troszkę jakby w takiej żelatynie, prawda?
Dokładnie tak. Dzieciom najczęściej gliceryna przypomina miód albo olej. Mhm. I najbardziej lubimy właśnie bazować na takich doświadczeniach dzieci, bo miód i olej są im znane, gliceryna jeszcze nie.
No właśnie, to jest takie też pytanie na przykład, czy dla dziecka, które zobaczy taki eksperyment, czy może zakochać się w nauce? To znaczy, jaką fizyczną czy też chemiczną sprawę możemy rozwikłać, pokazując właśnie to doświadczenie?
Tutaj oczywiście jest zagadnienie lepkości cieczy, natomiast w przypadku dzieci sama lepkość cieczy to jest zagadnienie, które wydaje się dosyć enigmatyczne. My rozkładamy je trochę na czynniki pierwsze. Pokazujemy dzieciom, że obserwując świat wokół, te najprostsze czynniki, kształt, tempo, dźwięk, dzieci dochodzą do tego, o co w tym wszystkim chodzi. A później odnosimy się jeszcze do ich doświadczeń codziennych, czyli na przykład do tego, że gliceryna jest na przykład w kremach do rąk, których używają w domach. Także wszystkie te zagadnienia staramy się przedstawić w taki sposób, żeby były dla nich jak najbardziej dostępne poznawczo.
Widzę, że z prądem jest tutaj, a wiadomo, że miłości bez prądu nie ma, to znaczy I odwrotnie też.
Z prądem czy pod prąd, czasem w miłości też iskrzy, także zdecydowanie myślę, że stanowisko dotyczące elektryczności tutaj nam się super wpisuje w temat miłości. To jest taka prosta makieta, która pozwala dzieciom i dorosłym także na takie testowanie własnej sprawczości. Bo to my tutaj krok po kroku sprawiamy, że na przykład żarówka będzie się świecić. Prosta instrukcja, proste informacje od naszego animatora o tym, gdzie jest źródło prądu, dlaczego mamy różne kolory kabli, dlaczego są różne kolory dziurek i po kolei jesteśmy w stanie w ten sposób podłączyć na przykład żarówkę czy wiatrak.
Jeszcze tak zwiedzając na początku tutaj tę strefę dla najmłodszych, bo to tak działa na wyobraźni, rzeczywiście to jeszcze to takie zielone. Co to jest?
To jest ciecz zabarwiona na zielono, która pozwala nam pokazać zagadnienie siły odśrodkowej. W przypadku tych młodszych gości Laboratorium Wyobraźni najłatwiej tłumaczy się siłę odśrodkową w odniesieniu do karuzeli. Bo to jest doświadczenie dobrze im znane. Ta zielona ciecz pod wpływem uruchomienia stanowiska będzie się rozchodzić do góry na boki. Będziemy widzieć znakomicie działanie siły odśrodkowej. Im mocniej będziemy kręcić tutaj naszym kołem, tym bardziej siła odśrodkowa będzie działać. To jest kolejne stanowisko zbudowane w ten sposób, że możemy sprawdzić swoją sprawczość. Możemy też pozbyć się trochę nadmiaru energii. Więc zdecydowanie tutaj łączymy tą naukę z takimi zachowaniami, które dzieci bardzo lubią.
To proszę Państwa, wygląda jak takie akwarium, które jest prostokątem, ale bardzo takim chudym prostokątem, grubym na mniej więcej 3 cm i ta zielona woda jest takim pięknym, równym, idealnym prostokącikiem, bardzo cienkim. No i teraz dobra, zakręcę, bo mam jeszcze trochę energii. No i to się robi wtedy taka od góry po prostu... Takie U.
Takie U, bądź mówimy też przy maluchach o tym, że to jest taki uśmiech. Im mocniej kręcimy, tym uśmiech jest bardziej szczery i to U jest bardziej przypominające rzeczywiście literę U.
To wszystko dlatego, że po prostu ta ciecz idzie bardziej na boki, mówiąc krótko. Dobrze, co jeszcze ciekawego możemy tutaj w tej strefie znaleźć związanego z miłością?
Z miłością myślę,
czy z iskrzeniem?
Przekazywanie energii.
O, to jest tak, to faktycznie.
Kołyska Newtona zdecydowanie jest stanowiskiem, które kojarzymy na przykład z takich biurowych eksponatów. I w przypadku kołyski Newtona chodzi o przekazywanie energii. Wiadomo, że w miłości sobie też tą energię przekazujemy, więc kolejny dowód na to, że fizyka jest romantyczna. Tutaj mamy kołyskę Newtona, 5 kulek. W momencie, w którym odchylamy kulkę z jednej strony, tyle samo kulek odskakuje nam z drugiej, czyli jeśli jedną to jedna, jeśli dwie to dwie. I to jest też takie stanowisko, przy którym dzieci widzą, że nie zawsze to, co oczywiste, takie jest, bo zazwyczaj zaczynamy się zastanawiać, co się stanie w momencie, w którym odchylimy 3 kulki, a z drugiej zostaną tylko 2. No otóż też się odchylą 3, ze względu na to przekazywanie energii. Ja może pokażę. Dźwięk będzie też specyficzny.
No, musimy zachować energię, którą włożyliśmy do układu, ona nigdzie nie ginie.
Więc przekazywanie energii zdecydowanie też z miłością w tle.
Oj tak, bez energii to nie ma miłości, proszę Państwa. I może jeszcze ostatnie miejsce to będzie jakieś pole elektromagnetyczne, czy też po prostu kompasy.
Kompasy. W przypadku kompasów możemy mówić o wskazywaniu dobrej drogi. Wbrew pozorom dzieci znakomicie orientują się w temacie kompasów, tym jak one działają. Naprawdę potrafią już od początku odróżnić, że to nie są zegarki i jaka jest zasada ich działania, jakie są kierunki świata, więc naprawdę w przypadku tego stanowiska najczęściej się zaskakujemy, jak ogromna jest wiedza tych najmłodszych. Mamy też tutaj do dyspozycji magnesy, widzimy co się dzieje z kompasami pod wpływem przykładania tych magnesów. Zawsze staramy się tutaj też trochę powiedzieć dzieciom o tym polu magnetycznym Ziemi, także to jest takie stanowisko, które znowuż pozwala samodzielnie doświadczać, bo te magnesy są dla dzieci, one mogą i tutaj obracać samymi kompasami i magnesami, ale też odnosimy się znowu do tego doświadczania na co dzień i dla tego, co dla dzieci jest dostępne.
No i teraz to, co wzbudza chyba największe zainteresowanie dzieciaków, jak przychodzą, to ten wielki akcelerator, który tutaj się znajduje. Dobrze pamiętam? Akcelerator?
Dokładnie tak.
Co prawda nie tak jak w CERN-ie, ale no właśnie, co tam się dzieje w środku? On pracuje ciągle?
Tak, mamy taką przyjemność bycia sąsiadami laboratorium radiowęglowego i ten akcelerator rzeczywiście jest działający. Jest to laboratorium, które normalnie funkcjonuje. My postanowiliśmy wykorzystać to, że mamy takiego znakomitego sąsiada, dlatego to pomieszczenie jest przeszklone. Dzieci rzeczywiście z fascynacją przyglądają się temu urządzeniu. My dysponujemy tutaj też takim specjalnym ekranem informacyjnym, który porusza to zagadnienie, czym zajmują się naukowcy w laboratorium radiowęglowym. Najczęściej rzeczywiście jest to taki obszar, który interesuje bardziej rodziców niż dzieci. W przypadku dzieci fascynację po prostu budzi samo to, jak wygląda to laboratorium i że jest to rzeczywiście duże urządzenie. I co ciekawe, w wielu przypadkach to bardziej budzi lęk niż ciekawość.
Rozpędzanie atomów do niesamowitych prędkości to rzeczywiście może budzić lęk, dlatego że czasami nieodpowiednio zderzone mogą spowodować wybuch.
Dokładnie tak. Dzieci może nie do końca mają jeszcze wyobrażenie tego, co może się zadziać. Natomiast samo to, że to są potężne urządzenia w ich mniemaniu, budzi jakieś takie obawy, że jest to coś dziwnego, coś innego i coś, czego jeszcze nigdy nie widziały. Więc tutaj też mamy kolejną okazję pokazać dzieciom naukę taką prawdziwą, prawdziwych naukowców, bo niejednokrotnie tej pracownicy laboratorium podglądają nasze zajęcia. I w tym momencie myślę, że to jest taki aspekt oswajania z prawdziwym laboratorium, z prawdziwym doświadczaniem.
Każda miłość lubi mieć swoją rozgrzewkę, dlatego jesteśmy właśnie po rozgrzewce, po piosence wracamy do Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. No i będziemy sprawdzać, w jaki sposób można zakochać się w nauce. Bez tego dzieci naprawdę mają potem ciężko i w szkole, i na studiach, jeśli nie złapią bakcyla i nie znajdą tego właśnie, co jest ich wielką pasją życiową później przez całe życie.
Trzecie milenium. Trzecie Milenium.
Trzecie Milenium w Radiu Poznań. Gościmy dzisiaj w Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przypatrujemy się nauce zupełnie z takiego punktu widzenia, można powiedzieć, dziecięcego trochę, ale w sumie nie tylko, dlatego że przecież przychodzą do Was także seniorzy, no i jak już mówiliśmy wcześniej, dzieci przychodzą z rodzicami, czyli rodzice też mogą sobie tutaj coś zobaczyć, posłuchać się, zainteresować się czymś, ale czy seniora można jeszcze zainteresować nauką? Czy to jest, nie chcę powiedzieć warte tego, ale czy ktoś, kto już tyle przeżył w swoim życiu, czy można go jeszcze czymś zaskoczyć?
Myślę, że można nie tylko zaskoczyć i nie tylko zaciekawić, ale też trochę zaktywizować. Dajemy przestrzeń seniorom, żeby podzielili się swoim doświadczeniem. Projektując takie zajęcia dla seniorów i wnuków, zwróciliśmy uwagę na to, że tak naprawdę nie wiadomo, kto kogo czego na tych zajęciach nauczy. Bo ta dziecięca ciekawość świata spotykała się z takim już trochę spokojniejszym doświadczeniem. I jak mogliśmy obserwować na tych warsztatach, to było znakomite połączenie. To były akurat zajęcia z robotyki, więc gdzieś te nowe technologie, nie ukrywajmy, dzieci niejednokrotnie bywają dużo bardziej biegłe w obsłudze pewnych urządzeń, więc tutaj dzieci mogły być ekspertami dla dziadków, a z drugiej strony seniorzy ze swoim doświadczeniem, spokojem, znacznie lepiej potrafili sobie na przykład wyobrazić, jak zbudować tego robota, co on powinien mieć, żeby lepiej funkcjonować. Także tutaj się spotykała i taka ciekawość, i doświadczenie, i zaangażowanie, no i też ten czas spędzony razem, który myślę, że dla seniorów też był taki bardzo wartościowy, że można przyjść z wnukiem, spędzić z nim miło popołudnie, a jeszcze przy okazji wzajemnie się czegoś nauczyć.
Czyli to nie jest tak, że seniorzy sami mają zajęcia i to jest taki uniwersytet trzeciego wieku, tylko bardziej właśnie z dzieciakami.
Bardziej z dziećmi, chociaż nie ukrywam, że mieliśmy też w swojej historii taką grupę z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która nas odwiedziła. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że możemy obserwować dorosłe osoby, które zachowują się w zupełnie inny niż normalnie sposób, które są dużo bardziej odważne w wyrażaniu emocji, które nie wstydzą się pytać, nie wstydzą się przyznać, że czegoś nie wiedziały. Więc stąd też powstają zajęcia dla dorosłych. Mamy taki cykl, który nazywa się Po godzinach. Daliśmy po prostu dorosłym przestrzeń właśnie do tego, żeby pytać, żeby eksperymentować i też, żeby pełną uwagę poświęcić doświadczaniu, a nie tylko opiece nad dzieckiem i doświadczaniu. Więc myślę, że zdecydowanie tutaj, jeśli chodzi o dorosłych, bardzo nam się sprawdzają takie warsztaty. Mhm.
Czyli nauka łączy pokolenie jednym słowem. Proszę Państwa, laboratorium, w którym się znajdujemy, jest taka tablica z napisem laboratorium z jajem. No tak, bo tak naprawdę eksperymentowanie zaczyna się w kuchni. Jeżeli dziecko chce, rodzic chce pokazać, że nauka jest ciekawa, no to zaczyna się to wszystko w kuchni. Takie pierwsze laboratorium w każdym domu. Co można zrobić z jajkiem?
Nasi edukatorzy pokazują, że właśnie kuchenne składniki to znakomite materiały do eksperymentów. Jeśli chodzi o te jajka, to oczywiście laboratorium z jajem organizujemy wokół okresu wielkanocnego i tam sprawdzamy na przykład, co się stanie z jajkiem pod wpływem otoczenia go octem na całą noc. Sprawdzamy, jak odróżnić jajko ugotowane od tego nieugotowanego. Akurat w laboratorium z jajem mamy taką specjalną grę, więc jest jeszcze aspekt takiej rywalizacji międzydrużynowej, a wszystko to połączone właśnie z chemicznymi doświadczeniami, bo jak się okazuje, jajko jest bardzo wdzięcznym materiałem do eksperymentów. Mhm.
No to się wszystko, mam nadzieję, nie kończy wojną na jajka, także nie.
Dobrze. Na szczęście nie.
Tak, no jajko rzeczywiście jest wdzięcznym takim tematem, no ale w kuchni możemy takich, bo to w ogóle jest taka, to laboratorium trochę taka kuchnia wygląda, tyle że bez szafek. Oczywiście są duże zlewy, krany, no jest dużo pojemników i tak dalej. Co jeszcze w domu możemy spróbować samemu, tak mając sól, cukier, takie podstawowe rzeczy?
Jeśli chodzi o nasze eksperymenty, to w trakcie zajęć nasi edukatorzy też wspominają, które doświadczenie jest do powielenia w domu. I teraz na przykład z cukrem na warsztatach się śnieży, sprawdzamy, czy da się zrobić śnieg. Jeśli chodzi o takie inne składniki, to na pewno często używamy oleju, octu, soli, sody oczyszczonej. To są składniki, które każdy z nas ma w kuchni, a które okazują się znakomite do przyrządzenia wulkanu, który wybucha. W przypadku wulkanów też nie ukrywam, że dodajemy barwniki, które zdecydowanie dzieci uwielbiają. Robimy też coś, co możemy już nazwać fenomenem laboratorium wyobraźni, czyli takie chemiczne gluty sensoryczne. Do zrobienia takich chemicznych glutków potrzeba tak naprawdę mąki ziemniaczanej i kilku innych składników, które mamy w kuchni. Także zdecydowanie wszystkie te eksperymenty są robione na takich prostych składnikach, przede wszystkim bezpiecznych składnikach i dzięki temu są do powtórzenia w domu.
No i teraz, kiedy jest ten moment, kiedy już ta kuchnia staje się za mała? To znaczy, no bo wiadomo, że nie wszystko możemy zrobić w kuchni, aż pomijam ten wulkan, który też trzeba ostrożnie robić, żeby żeby sufitu potem nie trzeba było malować, ale no, potem przychodzi taki moment, kiedy dziecko chce już chyba trochę więcej, prawda?
Myślę, że ten moment przychodzi wtedy, kiedy kończy się fachowa wiedza rodzica w danym temacie. Dziecko w miarę dorastania staje się bardziej wymagające w swoich pytaniach i w oczekiwanych odpowiedziach. I najczęściej spotykamy się z tym, że rodzice przychodzą i mówią o tym, że oni eksperymentowali w domu, ale doszli już do takiego momentu, kiedy już nie potrafią więcej i potrzebują wsparcia. I z tym wsparciem przychodzimy my, robiąc to przede wszystkim w bardziej laboratoryjnej przestrzeni, co też ma dla dziecka znaczenie. To, że zakładamy fartuchy, okulary ochronne, że dziecko rzeczywiście u nas jest takim małym naukowcem, który samodzielnie doświadcza. I kolejna kwestia jest tego, że zajęcia są prowadzone przez biologów, przez chemików, którzy mają duże doświadczenie dydaktyczne i w dobry sposób przekazują bardzo fachową wiedzę.
A jaki wiek najlepszy jest dla dziecka, żeby go tym zainteresować? Taki przedszkolny, czy też już w szkole później, czy też jak już ma chemię, może fizykę?
Myślę, że powiem nieskromnie, że znakomicie dajemy sobie radę z dziećmi w każdym wieku. Jeśli chodzi o przedszkolaki, to wiadomo, że jest to grupa, która wymaga zupełnie innego przekazu niż na przykład licealiści. Aczkolwiek często rodzice mają takie obawy, że jeśli dziecko nie ma jeszcze fizyki w szkole, to jest za wcześnie. Nie jest za wcześnie. Udowadniamy, że trudne rzeczy można tłumaczyć w prosty sposób i że rzeczywiście zarówno przedszkolak, jak i dziecko w podstawówce są w stanie u nas nie tylko dobrze się bawić, ale zrozumieć trudne zagadnienia. A jeśli chodzi o licealistów, to wiadomo, że przekaz mamy trochę inny, trochę bardziej profesjonalny. I rzeczywiście wtedy też odwołujemy się do ich wiedzy, bo spotykamy się z tym, że ta wiedza jest często bardzo duża, ale mają trudność z wykorzystaniem jej w praktyce. Więc my pokazujemy, że to nie są tylko wzory, to nie są tylko reguły, ale to mogą być bardzo efektowne doświadczenia.
I to wszystko się dzieje tutaj w tym niewielkim pomieszczeniu, ale jeszcze powiemy o tym nowym laboratorium, które macie w tej chwili. Zielone laboratorium, to jest też taka nowość u Was. Co tam się znajduje?
Wystawa Zielona to jest już druga wystawa Laboratorium Wyobraźni. Tam również dysponujemy ekspozycją, eksperymentarium i kolejnymi atrakcjami. Jeśli chodzi o ekspozycję, jest ona o tyle ciekawa, że wymieniamy ją raz do roku. W tym momencie możemy obserwować tam złudzenia optyczne, ale na pewno od września będzie to coś nowego, więc to też zachęca naszych gości do wielokrotnych wizyt, bo za każdym razem możemy zaproponować coś nowego. Jeśli chodzi o eksperymentarium, zaprojektowaliśmy je w zupełnie inny sposób. W przypadku wystawy czerwonej siedzimy przy takich czteroosobowych stołach, natomiast na wystawie zielonej dysponujemy takim długim laboratoryjnym stołem i cała grupa siedzi przy jednym stole. To też sprzyja i integracji, i współpracy, więc obserwujemy zupełnie inną dynamikę pracy grupowej w tamtej przestrzeni. No i ostatnia atrakcja, taka platforma Big Board. Nie ukrywamy, że to jest innowacja. Nasz pracownik skonstruował platformę, która znakomicie tłumaczy prawa fizyki poprzez grę. Dzieci przesuwając się na platformie kierują obiektami w grze i myśleliśmy na początku, że to będzie właśnie znakomite tylko dla dzieci, a okazuje się, że w przypadku rodzin sprawdza się jeszcze lepiej. Ten moment, kiedy na przykład dzieci mają sterować, w którą stronę rodzic ma się poruszać, to jest znakomita próba na komunikację, na zaufanie, na współpracę, więc rzeczywiście też się cieszy dużym zainteresowaniem.
No to akurat w tym dzieci są świetne. W którą stronę rodzic ma się poruszać, sterowanie, próba wymuszenia i tak dalej. Myślę, że dzieci są w tym świetne, więc nie muszą się dużo uczyć. No tak, został nam jeszcze jeden bardzo ważny temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Temat, który nie ukrywam, bardzo lubię, temat kosmos. Zostawiamy sobie go na ostatnią część naszej audycji w Laboratorium Wyobraźni. Dzisiaj gościmy. Zapraszam Państwa za kilka minut.
Trzecie milenium. Trzecie milenium.
Halo, halo. Dzisiaj jesteśmy w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie jesteśmy w laboratorium wyobraźni, ale to jeszcze może powiedzmy, bo przecież Poznański Park to nie jest laboratorium wyobraźni tylko, bo to jest taki właściwie dla Was hobbystyczny wycinek, z którego mogą korzystać dzieci i osoby, które z tą nauką by chciały się gdzieś tam kiedyś może zaprzyjaźnić. Ale park to jest przede wszystkim taki zbiór, można powiedzieć, takie miejsce, w którym firmy mogą, że tak powiem, odnajdywać jakieś nowe swoje zadania na przyszłość.
Myślę, że to, co Pan powiedział o tym wycinku, jest tutaj bardzo ważne. Poznański Park Naukowo-Technologiczny to firmy, to laboratoria, to przestrzeń i dla nauki, i dla biznesu, a Laboratorium Wyobraźni to taki fragment Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który pozwala trochę oswoić się poznaniakom z tym miejscem i pokazać, że to jest miejsce dostępne dla wszystkich i że warto o tym miejscu pamiętać, czy jeśli się jest naukowcem, czy jeśli ma się swoją firmę, czy jeśli szuka się rozrywki weekendowej dla dzieci. Także rzeczywiście Poznański Park Naukowo-Technologiczny to dużo, dużo więcej niż Laboratorium Wyobraźni, a my w Laboratorium Wyobraźni właśnie staramy się pokazać, że park to dużo więcej, choćby nasza edu-ścieżka, którą dysponujemy, która przechodzi przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny, pozwala nie tylko poznać zagadnienia na przykład biologiczne czy ekologiczne, ale także właśnie firmy, które na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego mają swoją siedzibę.
Dużo jest tych firm?
Około 80 firm ma swoją siedzibę w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, więc myślę, że to bardzo imponująca liczba i warto o tym pamiętać.
To taki rzeczywiście duży, duży zakład pracy na różny temat, możemy powiedzieć, bo to nie tylko chemia, ale też i fizyka i mikroprocesory, biotechnologia. No tak, a propos, byliśmy tutaj kilka miesięcy temu w laboratorium z urządzeniem do liofilizacji. Tak. I tam spędziliśmy też całą audycję, bardzo ciekawa zresztą, jak truskawki wysuszyć, żeby nie straciły swoich wartości. Ale wróćmy jeszcze do kosmosu, bo o nim mieliśmy też rozmawiać. Ja myślę, że dla takich najmniejszych dzieci kosmos jest taką niesamowitą zagadką, bo przecież mogą sobie go eksplorować osobiście, patrząc na gwiazdy. To jest taki pierwszy moment, kiedy dziecko patrzy, widzi, że coś się świeci, nie spada na głowę i się zastanawia dlaczego. Potem tych pytań jest coraz więcej się gromadzą i potem można na przykład przyjść dzieckiem tutaj. No i co się dzieje wtedy, kiedy ludzie przeprowadzają dzieciaki? No i właśnie, co można im pokazać na temat kosmosu?
Większość dzieci, przekraczając próg Laboratorium Wyobraźni, pyta o to, czy będzie kosmos, czy będą gwiazdy. To jest naprawdę bardzo ważne dla nich, że mamy planetarium. W naszym mobilnym planetarium cyfrowym nie tylko pokazujemy filmy, ale przede wszystkim rozmawiamy. Mamy taką zasadę, że na każdych zajęciach dajemy przestrzeń na zadawanie pytań każdych. I przez każdą osobę. Nie będziemy ukrywać, że wielokrotnie małe dzieci zadają bardzo wymagające pytania.
Na przykład, coś było takiego ostatnio?
Ostatnio myślę, że bardzo ciekawe było bodajże 5-letnie dziecko, które naprawdę w bardzo zaangażowany sposób zastanawiało się, co się stanie z balonem wpuszczonym w kosmos. I nawet potrafiło rozróżnić taki zwykły balon od balonu napełnionego helem, więc rzeczywiście nasz astronom był pod wrażeniem, że 5-latek zajmuje sobie głowę takimi trudnymi sprawami. Na szczęście wszystkie te zagwozdki zostały rozwiązane w trakcie rozmowy.
Bo raczej dobrych wiadomości nie usłyszał chyba na temat balonu.
Ale przynajmniej został uświadomiony. Tutaj też bardzo ważne, że my uświadamiamy w taki delikatny sposób, że nie chcemy temu dziecku zburzyć jego światopoglądu, ale jednocześnie chcemy go trochę odnieść do rzeczywistości i pokazać, że ta nauka, chociaż ma wiele wspólnego z wyobraźnią, nie zawsze wszystko tam jest takie, jakbyśmy w wyobraźni chcieli.
No tak, bo kosmos jest przerażający i straszny. Ja myślę, że każdy, kto widział grawitację, to wie o tym, że tam nie jest wcale fajnie. Aczkolwiek jest niesamowicie ujmująco i czarująco i w ogóle trudno sobie wyobrazić, bo ja bym bardzo chciał kiedyś polecieć w kosmos oczywiście. No tak, ale te dzieciaki, jeszcze wracając do nich, w tym planetarium, co mogą zobaczyć?
W planetarium mamy takie filmy, które nie pokazują katastroficznej wizji, które nie straszą, tylko które oswajają. Chyba najbardziej lubianym przez małych widzów filmem jest Mała gwiazdka, której się udało. To jest taka animacja, która w znakomity sposób tłumaczy trudne rzeczy tam nie ma tego aspektu straszenia, tylko jest uświadamianie. Dzieci naprawdę z dużym zaangażowaniem oglądają ten pokaz. Tam jest ważna sama otoczka w planetarium. W planetarium leżymy na poduchach, wpatrujemy się w kopułę, więc dzieci naprawdę są w takim poczuciu, że znajdują się w innym miejscu i że to miejsce wymaga pewnego zachowania. Oczywiście zapewniamy na początku, że przestrzeń na pytania będzie, że czas na to nadejdzie, więc dzieci cierpliwie oglądają film, potrafią później w rozmowie nawiązać do tego filmu, więc mamy też taką informację zwrotną, że rzeczywiście te filmy, którymi dysponujemy, są ciekawe i odpowiednie w przekazie dla dzieci.
Mhm. A tak się czasami zastanawiałem, czy porównują Was czasami z Centrum Nauki Kopernik, które jest bez porównania większe, zupełnie inaczej działa i tak dalej, ale czy na przykład ktoś mówi, a byłem w Centrum Nauki Kopernik i tam coś widziałem na przykład. Zdarza się takie coś?
Zdarzają się porównania. Myślę, że w dużej mierze one wynikają z tego, że jako ludzie mamy taką tendencję, żeby porównywać, żeby zrozumieć. Więc jeśli ktoś u nas nie był, bardzo często mówi, że Laboratorium Wyobraźni PPNT to taki mały Kopernik. Coś w tym jest, ale nie do końca. Nasza specyfika działania jest zupełnie inna niż specyfika działania Centrum Nauki Kopernik. Nie będziemy ukrywać, że nie da się tutaj powiedzieć, co jest lepsze, a co jest gorsze. To jest po prostu inne. My działamy na dużo mniejszą skalę, ale też na przykład zajęcia prowadzimy w zupełnie inny sposób. U nas od początku do końca gość jest zaopiekowany. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez animatorów, edukatorów. Nie ma takiej sytuacji, że to na rodzicach spoczywa odpowiedzialność wytłumaczenia dziecku pewnych zjawisk. My najpierw wszystko tłumaczymy, później jest czas na eksplorację. Także myślę, że to nie jest ani lepsze, ani gorsze, jest inne. Słyszymy głosy od osób, które wolą większą przestrzeń, ale słyszymy też takie głosy, że to jest bardzo ciekawe, że my tłumaczymy, że odpowiadamy na pytania, że dajemy przestrzeń na te pytania, że czasem tego w tych dużych centrach nauki brakuje, a my przez to, że jesteśmy trochę bardziej kameralnym centrum nauki, możemy sobie na to pozwolić.
No i teraz jeszcze zamykając temat kosmosu, bo to nie tylko jest oczywiście to miejsce, w którym możemy się na poduszkach położyć i obejrzeć bajkę o gwiazdce, ale też roboty, kosmiczne roboty. Czy dzieci lubią konstruować roboty, które mogą chodzić po Marsie?
Dzieci nie tylko lubią, dzieci uwielbiają konstruować roboty, zwłaszcza, że w przypadku naszych zajęć obserwujemy ogromną biegłość w tej dziedzinie. W wielu przedszkolach, szkołach są teraz zajęcia z robotyki, więc naprawdę przychodzą do nas tacy mali specjaliści, którym nie trzeba tłumaczyć często podstaw, bo oni już je znają. Zajęcia kosmiczna robotyka rzeczywiście mają odniesienie do kosmosu, bo tam budujemy swój własny łazik. Także dzieci naprawdę są zaangażowane, podstawy budowy już znają, aczkolwiek oczywiście jeśli zdarzają się dzieci, które ich nie znają, to też nasze zadanie leży w tym, żeby ich uświadomić. Jeśli chodzi o samo budowanie, to budzi wiele emocji, no i pozwala pobudzić wyobraźnię, bo wtedy każdy łazik jest zupełnie inny, jest zbudowany przez inne dziecko, więc wygląda inaczej, ma trochę inne funkcje. Także to jest rzeczywiście kolejny aspekt naszej działalności, w którym ten kosmos pobudza do działania.
No tak, proszę Państwa, powoli kończymy dzisiejszą audycję. Laboratorium trzeba za chwilę zamknąć, ale na koniec jeszcze może powiedzmy, co ciekawego tak na przyszłość w Laboratorium Wyobraźni, bo na te weekendowe zajęcia już miejsc wolnych nie ma. Tak w najbliższym czasie, co będzie się działo ciekawego dla dzieci?
W najbliższym czasie mamy zajęcia chemiczne Fabryka Pozorów, mamy zajęcia się śnieży, czyli będziemy mówić trochę o śniegu, trochę o pozorach, jak to wszystko wygląda.
Czy to, co czarne, jakich pozorach? Aha, że tak, że coś nam się wydaje czarne, a
tak,
nie jest.
Tak, dokładnie tak. Czy to, co czarne, jest tylko czarne, czy każdy wulkan wygląda tak samo. Są zajęcia, które pozwalają nam odpowiedzieć na takie pytania. Poza tym czekają na nas też takie wydarzenia, które już są rozpoznawalne wśród naszych gości, czyli Dzień Najmłodszego Odkrywcy, Posłuchaj, Poczytaj, Poeksperymentuj. Na pewno zadzieje się u nas też trochę więcej w okolicy Dnia Kobiet, bo pokazujemy każdą stronę nauki.
To może chemia kobiety na przykład, albo fizyka mężczyzny, to byłoby ciekawe takie porównanie. Bardzo dziękujemy Państwu. Dzisiaj gościliśmy w Poznańskim Parku Naukotechnologicznym w Laboratorium Wyobraźni. Gościła nas Anna Czarnecka. Bardzo serdecznie Pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc. Życzymy Państwu spokojnej nocy. No i zapraszamy do eksperymentowania, do szukania z dziećmi ciekawych odpowiedzi na bardzo trudne pytanie, bo dzieci, nie powiem, inspirują czasami niezwykle, zadając te swoje pytania z tych małych główek. Wojtek Chmielecki, dziękuję bardzo. Dobranoc.